Dobry wieczór Państwu, mówi Paryż RFI, minęła godzina 18, w czwartek 31 sierpnia. Wita serdecznie Anna Rzeczycka. Wraz z realizatorami Grażyną Chmurską i Matiasem zapraszam do wysłuchania naszej godzinnej audycji, którą wraz ze mną przygotowali Anna Napiórkowska, Agnieszka Kumor, Liliana Sonik, Piotr Moszyński, Piotr Błoński oraz Stefan Riger. Zaczynamy od najważniejszej wiadomości dnia w skrócie. Po raz pierwszy oficjalne obchody rocznicy sierpnia 80 roku odbyły się dzisiaj w Gdańsku bez historycznego przywódcy Solidarności, Lecha Wałęsy. Mija termin ultimatum postawionego przez ONZ Iranowi, który, jeżeli nie zrezygnuje ze wzbogacania uranu, wystawione zostanie na poważne sankcje międzynarodowe. Według Waszyngtonu rozmowy na temat tych sankcji z udziałem 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa oraz Niemiec mogłyby rozpocząć się już w przyszłym tygodniu. W Sztokholmie odbyła się międzynarodowa konferencja na temat pomocy finansowej dla Libanu zniszczonego wojną. Dom wydawniczy Komersant, wydający dziennik o tym samym tytule, sprzedany został związanemu z Gazpromem przedsiębiorcy z branży hutniczej. Znika w ten sposób jedna z ostatnich niezależnych rosyjskich gazet. Tu Paryż. Po raz pierwszy oficjalne obchody rocznicy sierpnia 80 roku odbyły się dzisiaj w Gdańsku bez historycznego przywódcy Solidarności, Lecha Wałęsy. Przed rozpoczęciem oficjalnych uroczystości z udziałem aktualnego prezydenta, Lecha Kaczyńskiego, Lech Wałęsa złożył kwiaty przy pomniku poległych stoczniowców w Gdańsku. Towarzyszyli mu szef Platformy Obywatelskiej, Donald Tusk, oraz kilkudziesięciu parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej, w tym m.in. Jan Rokita, Hanna Gronkiewicz-Waltz i Paweł Śpiewak. Odśpiewano hymn narodowy, a Lech Wałęsa powiedział m.in., że data 31 sierpnia 1980 roku była datą wielką i radosną, niezależnie od tego, w jakiej kondycji znajduje się obecnie Polska. Były prezydent Rzeczpospolitej ostro skrytykował, cytuję, paru szaleńców, szczególnie z Torunia, którzy próbują teraz dopisać do tego historycznego okresu własne bohaterstwo. Szaleńcy ci, ciągnął Wałęsa, twierdzą dzisiaj, że można było inaczej. To nieprawda. Nie było innej szansy na pokojowe przejście do wolnej Polski niż ta, którą wybraliśmy. Według byłego szefa Solidarności alternatywa była krwawa i rewolucyjna. Tu Paryż RFI. Mija termin ultimatum postawionego przez ONZ Iranowi, który jeżeli nie zrezygnuje do 31 sierpnia bieżącego roku ze wzbogacania uranu, wystawione zostanie na poważne sankcje międzynarodowe. Według Waszyngtonu rozmowy na temat tych sankcji z udziałem 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa oraz Niemiec mogłyby się rozpocząć już w przyszłym tygodniu. Prezydent irański Mahmud Ahmadinejad w przemówieniu telewizyjnym powtórzył dzisiaj, że jego naród nie ugnie się przed zachodnimi naciskami i nie zgodzi się na żadne łamanie jego praw. Oznacza to, że mimo ultimatum ONZ-u Teheran nie zamierza zrezygnować ze swego programu nuklearnego. Jak przypomina agencja Reutera, w ubiegłą sobotę w Iranie uruchomiona została nowa instalacja atomowa. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej ma dziś potwierdzić, czy Iran, wbrew żądaniom Rady Bezpieczeństwa i z narażaniem się na sankcje, nadal wzbogaca uran. Zachód ciągle ma nadzieję namówić Teheran do współpracy. Rzeczniczka wysokiego przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw polityki zagranicznej ujawniła, że Javier Solana i główny negocjator irański Ari Larijani ustalili w czasie długiej rozmowy telefonicznej, że odbędą wkrótce spotkanie w cztery oczy. Także sekretarz generalny ONZ-u Kofi Annan powiadomił, że mimo upływu terminu ultimatum ciągle trwają próby doprowadzenia do spotkania między Radą Bezpieczeństwa a Iranem. Kofi Annan wypowiadał się w Amanie, w Jordanii, która stanowi etap jego tournée po Bliskim Wschodzie. Głównym celem tej podróży, która zaprowadzić ma sekretarza generalnego ONZ-u także do Teheranu, jest skonsolidowanie zawieszenia broni między Izraelem a libańskimi Hezbollah. W czasie swej wizyty w Jordanii Kofi Annan potępił Izrael za używanie w czasie działań wojennych w Libanie bomb rozpryskowych, szczególnie niebezpiecznych dla ludności cywilnej. Używanie tych bomb za całkowicie niemoralne uznał wczoraj zastępca sekretarza generalnego ONZ-u do spraw humanitarnych Jan Egeland. Według wyspecjalizowanych ekip ONZ-u w Libanie istnieje 359 miejsc, na które spadły te bomby. Oznacza to 100 tysięcy niewypałów. Z Jordanii sekretarz generalny ONZ-u udał się do Damaszku, gdzie wezwał władze syryjskie do współpracy przy wprowadzaniu w życie rezolucji 1701 Rady Bezpieczeństwa ONZ-u, która położyła kres wojnie między Izraelem a libańskimi Hizbollah. Syria, jak wiemy, podobnie jak Iran, oskarżana jest o zbrojenie bojówek szyickich. Rezolucja 1701 domaga się między innymi ich rozbrojenia i wzmocnienia kontroli na granicach, tak by broń nie była przemycana z Syrii do Libanu. Mówi Paryż RFI. W Sztokholmie odbyła się międzynarodowa konferencja z udziałem przedstawicieli 15 państw i 10 organizacji międzynarodowych na temat pomocy finansowej dla Libanu. O szczegółach Anna Napiórkowska.
Celem konferencji było zebranie około 400 milionów euro na pomoc w odbudowie Libanu. Po ostatniej inwazji na nasz kraj bezpośrednie szkody sięgają miliardów dolarów, stwierdził podczas konferencji premier Libanu Fouad Signora i dodał, że pomoc finansowa będzie międzynarodowym uznaniem Libanu. Materialne szkody w Libanie są szacowane na 3 miliardy 600 milionów dolarów. Libański premier zapewnił, że przekazane środki finansowe będą rozdzielane w sposób uczciwy i przejrzysty. Razem z premierem do Sztokholmu przyjechał prawie cały rząd libański. Minister spraw zagranicznych, finansów, gospodarki, spraw społecznych, zdrowia, edukacji i transportu. Szwedzki premier Göran Persson zapewnił społeczność libańską, że z pewnością może liczyć na pomoc. To jest akt naszej solidarności i poparcia dla demokratycznego Libanu i krok w budowie bezpieczeństwa i pokoju w tym regionie, wyznał Persson. Libański premier podkreślił w czasie swojego wystąpienia, że aby międzynarodowa pomoc mogła być skuteczna, Izrael powinien jak najszybciej znieść blokadę Libanu i wycofać swoje wojska. Przyłączam się do apelu Kofi Annana, że należy znieść blokadę Libanu, zadeklarował przywódca szwedzkiego rządu Göran Persson. Przypomnijmy, że Izrael odmówił zniesienia blokady do czasu wprowadzenia rezolucji 1701 Rady Bezpieczeństwa ONZ, która przewiduje przede wszystkim wejście międzynarodowych sił do południowego Libanu w celu zabezpieczenia granic z Izraelem.
Do tego, co powiedziała Anna Napiórkowska, dodam, że Izrael powiadomił przed chwilą, że jego armia opuściła już 2/3 terytorium Libanu. Reszta terytorium libańskiego powierzona została armii libańskiej i siłom Finulu. Cahal wycofać się ma ostatecznie z Libanu w 10 dni po rozmieszczeniu tam 5 tysięcy żołnierzy Finulu i 16 tysięcy żołnierzy libańskich. Według jednego ze źródeł izraelskich, cytowanych przez agencję Reutera, Izrael skłonny jest przemyśleć kwestię uwolnienia więźniów libańskich w zamian za dwóch swych żołnierzy przetrzymywanych w charakterze jeńców przez Hezbollah. Negocjacje w tej sprawie mają być jednak prowadzone z rządem libańskim, pod żadnym pozorem z Hezbollah. Tu Paryż RFI. Dom wydawniczy Commerçant, wydający dziennik o tym samym tytule, został sprzedany związanemu z Gazpromem przedsiębiorcy z branży hutniczej, Alisherowi Usmanowi. Oznacza to zapewne zniknięcie niezależności od Kremla, jednej z niewielu już rosyjskich gazet, które jeszcze mogą się takową pochwalić. Bliżej na ten temat Piotr Moszyński.
Informację o transakcji potwierdził sam Usmanow, który powiedział, że zostanie ona sfinalizowana w ciągu 2 dni. Oligarcha dodał, że jej wartość wyniesie około 200 milionów dolarów. 52-letni Usmanow stoi na czele wielkiego holdingu hutniczego Metallo Invest. Zajmuje 25. miejsce na tegorocznej liście najbogatszych Rosjan sporządzonej przez rosyjską edycję amerykańskiego pisma Forbes. Jego osobisty majątek szacowany jest na ponad 3 miliardy dolarów. Usmanow jest też dyrektorem generalnym Gazprom Invest Holdingu, spółki córki Gazpromu, zajmującej się redukcją zadłużenia gazowego tej firmy. Usmanow zapewnił, że transakcja z Commerçantem nie ma nic wspólnego z Gazpromem i jego spółką medialną Gazprom Media. Kupiłem Commerçanta, oświadczył, za własne pieniądze dla mojej firmy Media Holding. Usmanow zadeklarował również, że na razie nie zamierza dokonywać żadnych zmian personalnych w redakcji, ani też ingerować w politykę redakcyjną. Pogłoski o rychłej zmianie właściciela Commerçanta krążyły po Moskwie od wielu miesięcy. Dom wydawniczy Commerçant został założony w 1989 roku przez Władimira Jakowlewa, syna znanego dziennikarza Jegora Jakowlewa. 10 lat później oficynę przejęli za 26 milionów dolarów oligarchowie Bieryzowski i Patarkaciszwili. Obaj byli wówczas blisko związani z Kremlem. Bieryzowski oświadczył, że życzy Usmanowowi, aby udało mu się zachować realną niezależność Commerçanta od władzy. Ja, dodał w rozmowie z Radiem Echo Moskwy, chcąc zagwarantować niezależność swoich mediów, musiałem wyjechać z Rosji. Prezentując sylwetkę nowego właściciela Komersanta, rozgłośnia ta zauważyła, że jego biznes nie zawsze miał legalny charakter. Według różnych danych przedsiębiorca blisko znał i utrzymywał kontakty z wysoko postawionymi urzędnikami rosyjskimi, jak i szefami najpotężniejszych grup przestępczych. Nieoficjalnie jest uważany za skarbnika wspólnoty uzbeckiej w Moskwie. Radio dodało, że Aliszer Usmanow nigdy nie komentował pogłosek na swój temat, czym zapewne podgrzewał zainteresowanie swoją osobą.
Tu Paryż. Jak poinformowały władze w Iraku, co najmniej 15 osób zabitych zostało dzisiaj w zamachach w rejonie Bagdadu i Bakuby, mieście na północ od Bagdadu. Na skutek wybuchu samochodu pułapki we wschodniej części Bagdadu 4 policjantów zginęło, a 11 osób zostało rannych, w tym 5 funkcjonariuszy policji. W Ramadi, na zachodzie kraju, zastrzelono byłego dowódcę irackiego lotnictwa z czasów Saddama Husajna. Co najmniej 6 Irakijczyków zginęło w Bakubie i okolicach. W strzelaninie w Muqtadi, położonej 45 kilometrów na północny wschód od Bakuby, zginął kierowca samochodu. Jak podkreśla AFP, wszystkie ataki miały miejsce mimo rygorystycznego planu bezpieczeństwa dla Bagdadu, w którym to planie udział bierze 30 tysięcy Amerykanów i Irakijczyków. Według amerykańskiego generała George'a Casseya, który dowodzi siłami międzynarodowymi w Iraku, irackie siły bezpieczeństwa powinny móc zapewnić spokój w kraju z minimalną pomocą koalicji za 12 do 18 miesięcy. Pora na wiadomości z Francji. W Troyes w Szampanii odbyła się 14. konferencja rządowa z udziałem premiera Francji Dominika de Villepin. Premier i członkowie rządu zaprezentowali swe projekty na najbliższe miesiące. O planach poszczególnych ministrów opowie Anna Napiórkowska.
Francuski premier Dominique de Villepin wyraził zadowolenie, że w ostatnich miesiącach udało się rządowi obniżyć poziom bezrobocia i uzyskać wzrost gospodarczy. W tym roku przewidziany wzrost sięgnie poziomu 2%. Nadwyżka w dochodach budżetu w wysokości 3 miliardów euro pozwoli na zmniejszenie zadłużenia budżetowego o 2 punkty procentowe, zapewnił minister ekonomii i finansów Thierry Breton. Premier Villepin zapowiedział wprowadzenie trzeciego etapu planu zatrudnienia. Zostaną zniesione wszystkie obciążenia socjalne dla małych przedsiębiorstw zatrudniających do 20 pracowników. Jean-Louis Borloo, minister spraw społecznych, zapowiedział podjęcie serii środków, aby obniżyć poziom bezrobocia. Zostanie stworzona premia zachęcająca do zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Zostanie zorganizowana tak zwana grupa solidarności w zatrudnieniu, która powinna pozwolić na zmniejszenie bezrobocia, szczególnie na terenach najbardziej nim zagrożonych. Zostaną przeprowadzone akcje rekrutacji bezrobotnych pozbawionych zasiłków. Szczególną opieką, zdaniem Borloo, trzeba otoczyć młodych pozbawionych kwalifikacji i zapewnić im kursy kształcenia finansowane przez rząd. Pomocą rządową będą również objęte przedsiębiorstwa stworzone przez bezrobotnych. Pomoc im ma polegać na uproszczeniu procedur administracyjnych.
I dwie ostatnie wiadomości dziennika. Egipt żegnał dziś swego jedynego laureata literackiej Nagrody Nobla, Nagi Banafusa, zmarłego wczoraj w wieku 94 lat. W uroczystościach pogrzebowych, które miały charakter wojskowy, udział wziął prezydent Egiptu Hosni Mubarak. Pisarz, wielki mistrz nowoczesnej powieści arabskiej, który Nagrodę Nobla otrzymał w 1988 roku, pochowany został w grobowcu rodzinnym na cmentarzu na obrzeżach pustyni na południowy zachód od Kairu. Dzisiaj mija 9. rocznica tragicznej śmierci w Paryżu księżniczki Diany. Mieszkańcy Londynu upamiętnili to tragiczne wydarzenie złożeniem kwiatów przed pałacem Kensington, siedzibą księżniczki po jej rozwodzie z następcą korony brytyjskiej, księciem Karolem. Setki wielbicieli Diany wzięły także udział w nabożeństwie pod gołym niebem. Były to wiadomości dziennika. Prasę paryską przejrzał dla Państwa Piotr Moszyński.
Reakcje francuskiej prasy na brukselską wizytę premiera Kaczyńskiego nie są obszerne, ale znajdujemy je zarówno w gazetach o profilu społeczno-politycznym, jak ekonomicznym. Ponadto świadczą generalnie o tym, że dziennikarze zgromadzeni w Brukseli dość uważnie słuchali, co polski premier ma im do powiedzenia. Konserwatywny Le Figaro ogranicza się do kilkuzdaniowej noty, ale udaje mu się streścić w niej najważniejsze wypowiedzi premiera o mitach dotyczących Polski jako kraju antysemickiego, homofobicznego i ksenofobicznego. Zaznaczyć, że po rozmowach z Jarosławem Kaczyńskim przewodniczący Komisji Europejskiej wydaje się uspokojony i dodać, że nie przeszkadza to innym politykom europejskim niepokoić się nad wrażliwością polskich władz na krytyki płynące z zagranicy. Lewicowa Liberation pomija brukselską podróż Jarosława Kaczyńskiego milczeniem w swoim wydaniu papierowym, odnotowuje ją tylko na swojej stronie internetowej, odtwarzając depeszę Reutera z obszernym podsumowaniem wizyty. Ekonomiczny dziennik Le Zeco podkreśla w swojej relacji zapewnienia premiera, że chce on przestrzegać unijnych reguł ekonomicznych, zaznaczając przy tym, że nie wypowiedział się na temat przyjęcia przez Polskę euro. Informuje też o zapewnieniu przez polskiego premiera w Brukseli, że zasady braku dyskryminacji są przestrzegane. Inna ekonomiczna gazeta, La Tribune, pisze podobnie jak Le Zeco, że premier podkreślił istnienie w Polsce ustawodawstwa wymierzonego we wszelkie formy dyskryminacji. Dodaje jednak, że nic nie powiedział o czujności co do jego stosowania. Dziennik komentuje, że Kaczyński ma odpowiedź na wszystko albo zręcznie wybija piłkę na aut. W sprawach czysto europejskich, ciągnie La Tribune, polski premier nieco skorygował swoją postawę, stwierdzając, że przystąpienie jego kraju do Unii jest sukcesem i że do Polaków należy teraz wykorzystanie okazji stwarzanych przez przynależność do niej. Niemniej kilkakrotnie, bez uzasadniania swych wyraźnie widocznych niepokojów, nalegał na prawo Polski do uczestniczenia we wszystkich unijnych decyzjach na równi z innymi dużymi, starymi krajami członkowskimi. Co do kwestionowanych przez Komisję Europejską dofinansowań publicznych dla stoczni w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie, obiecał nadesłanie uzasadnień w terminie do 31 sierpnia. Kładł jednak nacisk na konieczność stosowania takich samych reguł dla wszystkich, podkreślając równocześnie, że znaczenie tych przedsiębiorstw dla Polaków nie jest tylko ekonomiczne. Poza tym, zapewne pamiętając o kampanii podjętej przez Ligę Polskich Rodzin na rzecz unieważnienia niektórych prywatyzacji, Jarosław Kaczyński dał wyraz swemu przywiązaniu do rynku jeszcze bardziej liberalnego. Tyle ekonomiczny dziennik La Tribune, a my dodajmy jeszcze tylko, że w tytułach relacji prasowych często przewija się motyw o staraniach Polski o oczarowanie Unii. Polska nie jest jednak tematem dominującym w działach międzynarodowych dzisiejszych gazet. Tematem tym jest Iran w związku z upływającym dziś terminem ultimatum w sprawie zawieszenia przezeń wzbogacania uranu i z uporem, z jakim Teheran odmawia spełnienia tego żądania. Na czołówce Le Figaro nie ma jednak Iranu, lecz francuskie szkoły, a konkretnie szkoły prywatne. Tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego gazeta przypomina, że od 5 lat powtarza się o tej porze to samo zjawisko, mianowicie szkoły prywatne są oblegane przez chętnych, którzy nie mogą być do nich przyjęci z braku miejsc. Szkoły katolickie, bo to one stanowią we Francji przytłaczającą większość placówek niepublicznego sektora oświatowego, musiały w tym roku odrzucić 25 tysięcy podań. Le Figaro zwraca uwagę, że problem ten jest szczególnie dotkliwy w regionach silnie zurbanizowanych, w wielkich miastach wybrzeża śródziemnomorskiego, w Paryżu i jego okolicach, na północy i zachodzie kraju. Natomiast w regionach wiejskich liczba podań kierowanych do szkół prywatnych spadła, ale może to być związane z narastającymi tam ogólnymi kłopotami demograficznymi. Generalnie jednak szkoły muszą odrzucać podania, aby, jak powiada dyrektor jednej z nich, nie przekroczyć granic rozsądku. Podkreśla on, że powyżej pewnej liczby uczniów w klasie odbija się to niekorzystnie na jakości nauczania. Uderzył więc na alarm, kiedy w jego szkole pojawiły się klasy liczące ponad 36 uczniów. Co gorsza, szkoły prywatne nie mogą tworzyć nowych klas i etatów nauczycielskich, jak im się podoba, a liczba tych etatów nie jest uzależniona od fluktuacji liczby uczniów. Dyrektorzy nie mogą więc reagować na zwiększony popyt po prostu zwiększeniem podaży miejsc. Trzeba tu wyjaśnić, że większość tych szkół ma podpisany kontrakt z państwem, na podstawie którego w zamian za realizowanie ministerialnego programu szkolnego państwo finansuje m.in. etaty nauczycielskie. Jak tłumaczy Le Figaro, obowiązuje przy tym zasada, że szkołom prywatnym przydziela się w danym roku liczbę etatów w stałej proporcji do tych, jakie przydziela się szkołom publicznym. Innymi słowy, jeśli w sektorze publicznym liczba nauczycieli spada, to spada ona również w sektorze prywatnym. Tak więc w zeszłym roku przydzielono szkołom prywatnym o 532, a w tym roku o 107 etatów nauczycielskich mniej niż w roku poprzednim. Wynika to paradoksalnie z kryzysu szkolnictwa publicznego, gdzie zapotrzebowanie na nauczycieli spada nie tylko z powodów demograficznych, ale także dlatego, że rodzice wraz ze swoimi dziećmi po prostu uciekają ze szkół publicznych, gdzie nie dość, że w wielu okolicach trzeba równać w dół do najsłabszych, to jeszcze mocno upolitycznione i uzwiązkowione środowisko nauczycielskie, co i rusz ogłasza strajki z byle powodu, powodując czasami długie przerwy w nauce i trudne do odrobienia straty dla uczniów. Dwie szczególnie intensywne fale takich ucieczek nastąpiły po wielkich strajkach nauczycielskich w 2003 i 2005 roku. Wspomniany mechanizm proporcjonalności przydziałów etatów nauczycielskich sprawia jednak, że spadek liczby tych etatów w sektorze, z którego rodziny uciekają, powoduje również spadek liczby etatów w sektorze, do którego uciekają, zamiast, co zdawałoby się logiczne, wzrostu. Można się wprawdzie pocieszać, że dzięki temu samemu mechanizmowi w latach 80., kiedy to w szkolnictwie prywatnym liczba uczniów zmalała, a w publicznym wzrosła, sektor prywatny skorzystał, ale jest to pocieszenie bardzo względne. Trzeba też pamiętać, że gdyby władze chciały logicznie zareagować na sytuację, natychmiast związki zawodowe i lewica postawiłyby im hałaśliwie zarzut, że chcą wzmocnić szkolnictwo katolickie kosztem publicznego, a to brzmiałoby w świeckiej Francji jak laickie świętokradztwo i nikt nie może sobie na to pozwolić, zwłaszcza kilka miesięcy przed wyborami. Szkoły prywatne muszą więc jakoś sobie radzić w roli ofiar własnego sukcesu i na prawdziwe pocieszenie przypominać, jak jeden z cytowanych przez Le Figaro ich przedstawicieli, że sukces ten wynika nie tylko z mankamentów szkół publicznych, ale przede wszystkim z jakości wychowania i przekazywania wartości moralnych w samych szkołach prywatnych.
Prasę dzisiejszą przyjrzał dla Państwa Piotr Moszyński. Co nowego w Europie? Anna Napiórkowska.
Wczoraj w Brukseli wizytę złożyła hiszpański wicepremier Teresa Fernández de la Vega. Zwróciła się do Unii Europejskiej z prośbą o pomoc w ochronie południowej granicy Europy przed nielegalną imigracją. Pani wicepremier w rozmowie z komisarzem Franco Frattinim skarżyła się na zbyt powolną i nieskuteczną pomoc europejską w związku z problemami, jakie mają dzisiaj Wyspy Kanaryjskie. W połowie sierpnia Komisja Europejska powołała pierwszą misję ochrony wybrzeży afrykańskich. Eksperci i sprzęt pochodzą z różnych państw. Natomiast Frontex, Europejska Agencja Kontroli Granic, rozpoczęła swoją działalność z 3-miesięcznym opóźnieniem. Frontex dysponuje dwoma okrętami, włoskim i portugalskim, dwoma samolotami, fińskim i włoskim, oraz dwoma hiszpańskimi statkami helikopterami. To wszystko okazało się jednak niewystarczające. Potrzebujemy więcej statków, samolotów, helikopterów i dużo więcej ludzi, skarżyła się Maria Teresa Fernández de la Vega. Nalegała również na zorganizowanie w Madrycie w połowie września spotkania 6 państw europejskich, które mają granice na Morzu Śródziemnym, czyli Francji, Włoch, Grecji, Malty i Słowenii. Chodzi o wprowadzenie systemu morskiej ochrony radarowej, który jest bardzo kosztowny. Dla Hiszpanii ta inwestycja jest niezbędna i to jak najszybciej. Tylko w sierpniu na Wyspach Kanaryjskich pojawiło się 5 tysięcy nielegalnych imigrantów z Czarnej Afryki. Tyle, ilu od początku tego roku przybyło do Hiszpanii. To nie jest problem tylko naszego kraju, ale całego kontynentu, stwierdziła hiszpański wicepremier. Liczba uchodźców gwałtownie rośnie. W tym tygodniu u wybrzeży Wysp Kanaryjskich pojawiło się już 490 Afrykańczyków. Od początku roku na teren Hiszpanii przedostało się prawie 19 tysięcy nielegalnych imigrantów. Ponad 500 utopiło się w morzu. Regionalny rząd Wysp Kanaryjskich mówi o katastrofie humanitarnej. Komisarz Franco Frattini przyznał, że europejskie przedsięwzięcia są niewystarczające i dodał: brakuje nam doświadczenia. Problem na Wyspach Kanaryjskich polega na ustaleniu, kto dowodzi tą misją i kto podejmuje decyzję o trasie patroli. Tę samą diagnozę problemu stawia Hiszpania. Opieszałość działania Europy jest wynikiem braku wspólnych doświadczeń w dziedzinie kontroli granic morskich, przyznała wicepremier La Vega. Komisja obiecała przedłużyć o następne 6 miesięcy patrole wybrzeży afrykańskich. Bruksela wyznaczy ponadto nowego przedstawiciela do koordynowania operacji na lądzie. Unia Europejska zaapeluje do państw członkowskich o dostarczenie statków, samolotów i personelu. Do dzisiaj tylko 4 państwa pomogły Hiszpanii i dostarczyły sprzęt oraz ekspertów, oświadczył komisarz Frattini. Na celowniku przedstawicieli Brukseli znalazła się Francja, Niemcy i Wielka Brytania. Niektóre państwa członkowskie nie muszą ponosić ciężaru ochrony granic z racji swojego położenia geograficznego, ironizował włoski komisarz. Komisja Europejska zapowiedziała powołanie stałej grupy roboczej w sprawie walki z nielegalną imigracją. Grupa stworzona z 6 komisarzy będzie odpowiedzialna za przedstawienie propozycji rządom i różnym radom ministerialnym. Ich najbliższe spotkanie odbędzie się 20 września w Finlandii.
Połączymy się teraz z festiwalem teatralnym w Edynburgu, który śledzi dla nas Agnieszka Kumar.
W Edynburgu trwa letni festiwal wystaw. Oto niektóre z nich. Van Gogh i Brytania. Kolekcjonerzy, pionierzy. Ilustrująca drogę, jaką w Szkocji i Wielkiej Brytanii torowali sztuce wielkiego malarza jego pierwsi wielbiciele. Na wystawie udało się zgromadzić wiele nieznanych dzieł z kolekcji prywatnych i narodowych galerii. Adam Elsheimer, Diabeł tkwi w szczególe. To piękna wystawa dzieł niemieckiego mistrza przełomu XVI i XVII wieku, któremu wiele zawdzięczali Rubens i Rembrandt. W Scottish National Gallery of Modern Art retrospektywa zdjęć Roberta Mapplethorpe'a, a w Scottish National Portrait Gallery zdjęcia fotoreportera Harry'ego Bensona. I wreszcie sensacyjna ekspozycja współczesnego rzeźbiarza brytyjskiego, który urodził się w Australii, hiperrealisty Rona Myka. Katalog z wystawy wydała Fondation Cartier. I właśnie z francuskich akcentów wymienimy ekspozycję Toulouse-Lautrec i inni twórcy sztuki plakatu Art Nouveau w City Art Center. Wystawę zorganizowało Jane Woohers Zimmerli Art Museum z Uniwersytetu Stanowego w New Jersey. Znajdujemy na niej dzieła Jules'a Chereta, Jeana Granville'a, Jeana Samuela Grasseta i wielu innych twórców, którzy w ostatnim dwudziestoleciu XIX wieku podnieśli afisz z poziomu reklamy do poziomu sztuki. Kiedy francuski marszand Edmond Sagot jako pierwszy włączył plakaty do katalogu sprzedawanych przez siebie dzieł sztuki, we Francji zapanowała prawdziwa afiszomania. Krytycy ubili nawet termin galerii dla ubogich. Ulica stała się bowiem prawdziwym rajem dla tej nowej ekspresji artystycznej. Od walorów szampana czy sardynek po blaski wieczorów kabaretowych i teatralnych sztuka plakatu uwiodła wielu malarzy. Ale chyba najbardziej znanym jest Henri de Toulouse-Lautrec, miłośnik Montmartre, Le Divan Japonais, Moulin Rouge i tamtejszych aktorek, tudzież prostytutek. Na wystawie w City Art Center znalazły się także wspaniałe plakaty teatralne Alfonsa Muchy z Sarą Bernard w roli Samarytanki w sztuce Rostanda czy Lorenzaccio de Musset. W miarę salonów cyklistów, bibułek papierosowych Hioba i występów Jane Avril w Jardin de Paris, tematyka plakatów wkracza w życie takich miast jak Barcelona czy Bruksela. Znaleźliśmy się bowiem wśród hiszpańskich i belgijskich artystów Art Nouveau. Niezwykle pouczająca wystawa i jakże atrakcyjne zbiory. Teatr tym razem nam nie dopisał. W The Hub obejrzałam sztukę bez słów Long Life teatru z Rygi. Spektakl można nazwać Dzień z życia emerytów łotewskich w dawnej komunałce postkomunistycznej. Podczas jednak, gdy warsztat aktorów zapiera dech w piersiach. Pięciu młodych ludzi gra staruszków nad trumną z wyczuciem najbardziej upokarzających szczegółów starczej kondycji. To ze strony reżysera Alvisa Hermenisa zabrakło mi syntetycznej interwencji, która te ćwiczenia charakterystyczne podniosłaby do poziomu uniwersalnego. Jednostajny rytm spektaklu i dość przewidywalny koniec. Bohaterowie wracają do swoich łóżek, z których rano się wygramolili, pozostają dalekie od porażającego studium starości w podobnie pozbawionych dialogów sztukach Becketa. Z Edynburga dla sekcji polskiej RFI mówiła Agnieszka Kumor.
Mówi Paryż. Magazyn kulturalny przygotowała Liliana Sonik.
Telerama opublikowała niedawno dosyć szczególną mapę świata. Mapę, na której wielkość poszczególnych państw nie miała nic wspólnego z ich powierzchnią. Była za to proporcjonalna do tego, ile razy dany kraj stał się przedmiotem uwagi wieczornych dzienników telewizyjnych. Pomysł zabawny, nieco perwersyjny i bardzo pouczający. Rezultaty przeszły najśmielsze oczekiwania. Izrael zajmuje podobną pozycję co Rosja, ale po piętach depcze im Polska. Zaraz potem sytuuje się Watykan, wzmocniony okolicznościami śmierci Jana Pawła II, a więc dwukrotnie większy od Brazylii. Cóż, logika wydawców telewizyjnych wiadomości rządzi się swoimi prawami. Spróbujmy jednak rozszyfrować, jak reguły te wyglądają. Być może pozwoli nam to lepiej zrozumieć, jak wygląda świat w oczach przeciętnego Francuza, bo każdego wieczora telewizyjne wiadomości ogląda 20 milionów Francuzów i dla 70% z nich dziennik wieczorny jest jedynym źródłem informacji. Sprawy międzynarodowe uważane są za temat trudny, odległy od centrów zainteresowań widzów. Francja znalazła się w fazie introspekcji, tłumaczy psychoanalizując rodaków Thierry Tuilier, redaktor geopolitycznego magazynu Une sur la planète w drugim programie. Wszystko jednak się zmienia, gdy w grę wchodzą perypetie klimatyczne. Nic lepiej się nie pokazuje w telewizji jak tsunami czy cyklon Katrina. Szczegółowo relacjonowane są też wielkie katastrofy, zwłaszcza lotnicze i zwłaszcza gdy wśród ofiar są Europejczycy. Te tematy łączą, tworzą wspólnotę współczucia, pozwalają dać upust emocjom. Nadzwyczajne wydarzenie powołuje często łamanie ramówki, czyli zmianę zaplanowanego programu. Wtedy wiadomości mogą trwać nawet 3 razy dłużej niż zazwyczaj. Po raz pierwszy zdecydował się na taki zabieg TF1, gdy zmarł Yves Montand. Widzowie byli zadowoleni i od tej pory monotematyczne dzienniki nikogo nie dziwią. W dzień zamachu w Londynie, śmierci papieża czy tsunami dziennik trwa godzinę, dwie albo i dłużej. Redaktorzy wykorzystują przypływ zainteresowania publiki, aby pokazać reportaże przybliżające kraj, o którym zwykle się milczy lub wspomina akcydentalnie jednym zdaniem. Katastrofa staje się okazją do przejęcia anteny przez najlepszych reporterów. Wtedy nie opłaca się liczyć pieniędzy. Ważne są słupki oglądalności. Bo na co dzień za granicą, sprawami międzynarodowymi czy geopolityką zajmuje się coraz szczuplejsza garstka ludzi. Wymowny przykład. 15 lat temu na szczyt G7 wysyłano 6 dziennikarzy. Dzisiaj jednego lub co najwyżej 2. I zazwyczaj są to dziennikarze od wszystkiego, a nie specjaliści danej dziedziny. Bo utrzymywanie rzadko wykorzystywanych profesjonalistów za drogo kosztuje. Pogłębiona analiza wyszła z mody. Skoro jej nie ma, to widzowie się od niej odzwyczaili, a skoro nie przyciąga widzów, to po co ją proponować? I tak koło się zamyka. Tym bardziej, że najlepiej w telewizji sprzedają się silne wrażenia. Dlatego najpewniejszym sposobem na zwiększenie oglądalności dziennika jest katastrofa. Dlatego też zamiast komentarza pokazuje się wrażenia świadków wydarzenia. To daje przekaz gorący, trzymający w napięciu, pozornie lub naprawdę autentyczny. Wysłany w teren reporter dziennika telewizyjnego nie szuka dzisiaj rozmówcy, który mógłby telewizją wytłumaczyć problem, lecz kogoś, kto zdarzenie widział. Gdy nie ma świadka, nie ma wydarzenia. Temat po prostu nie wchodzi na antenę. Zamiast analizy geopolitycznej czy ekonomicznej, wiadomości telewizyjne proponują opowieści o tym, jak żyją zwykli ludzie, gdzie pracują, ile zarabiają. Rodzi się pytanie, czy triumfalnie ogłoszony koniec wielkich narracji w praktyce nie oznacza po prostu rezygnacji z syntezy. Dziennikarzy potrafiących przejść od pojedynczego faktu do uogólnienia, takich, którzy sądzili, że powinni tłumaczyć przyczyny i następstwa danego wydarzenia, takich dziennikarzy już prawie nie ma. Cytowany tu Thierry Tuilier mówi o gatunku zagrożonym wymarciem, bo analiza wymaga czasu, refleksji, zastanowienia. Tymczasem my żyjemy w cywilizacji instant. Trzeba reagować natychmiast, bo inaczej zdjęcia zrobią amatorzy. Oni sfilmują zamach, oni poinformują za pomocą telefonu komórkowego. Wyścig z czasem nie sprzyja refleksji, a po fakcie analiza nikogo już nie interesuje. Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Wczorajszy news dzisiaj nie ma prawa znaleźć się w telewizji. Nowemu sposobowi myślenia o telewizji sprzyjają nowe technologie. Powstał EWN. Eurovision News Exchange, czyli system wymiany obrazów, gdy wybucha bomba w Bagdadzie, za pół godziny wszystkie telewizje europejskie mają zdjęcia i to najwyższej jakości. Informacja jest centralizowana. Wydawca dziennika telewizyjnego w Paryżu wie, co wydarzyło się w Limoges, albo w Tel Awiwie, albo w Warszawie, wcześniej niż będący na miejscu korespondent. To kompletnie zmienia sposób pracy dziennikarzy, ale zmienia też sposób reagowania widzów. Kurek z obrazkami nigdy nie przestaje się kręcić. Stale nowe informacje tępią jednak wrażliwość i aby wywołać zainteresowanie, trzeba podwójnego zastrzyku emocji. Bo dzisiejszy widz ufa komu innemu niż ufał jego ojciec czy dziadek. Politycy niewiarygodni, analitycy niewiarygodni. Wiarygodni pozostali tylko naoczni świadkowie wydarzenia. A że takie spojrzenie z nazbyt bliska pokazuje tylko malutki kawałeczek rzeczywistości, że niczego nie wyjaśnia, nad tym już nikt nie ma czasu się zastanawiać. Kończą się wakacje. Gdy zasiądziecie Państwo przed telewizorami, by oglądać wieczorne wiadomości, zwróćcie uwagę, jak mówi się w nich o świecie. Czy Ameryka to głównie proces Michaela Jacksona? Polska furmanka z Leperem, a Indie Bollywood? A może nawet takie informacje ze świata należą do rzadkości? Świat nas nie interesuje, choć miała być globalna wioska. Powiem więcej. Rzeczywiście powstaje globalna wioska. Planeta się skurczyła, kamera wędruje po niej szybciej niż trzeba było dawniej czasu, by z jednego końca rozległej wsi przejść na drugi koniec. Problem w tym, że ta wioska przestała nas bawić. Przestała interesować. Nawet jeśli od decyzji niejakiego Hugo Chaveza zależy cena benzyny, którą jutro będziemy musieli tankować, to i tak nie wiemy, nie chcemy wiedzieć, skąd wziął się Chavez i co zamyśla. Tendencji tej poddaje się również telewizja publiczna, aczkolwiek od czasu do czasu produkuje przynajmniej jakieś listki figowe. No i zawsze można się zasłonić istnieniem Arte.
Piotr Błoński przypomni teraz Państwu jeden ze swych felietonów, salony i wystawy.
Lato nie przynosi zazwyczaj w Paryżu nowych wystaw, jest raczej okresem wygasania wcześniej otwartych. Do wyjątków należą dwie wystawy zorganizowane wokół twórczości Augusta Rodena. Jedna w jego prześlicznym muzeum, druga w Muzeum Orsay. Ponieważ oba muzea są od siebie nieodległe i oba same w sobie są ważnymi etapami artystycznego szlaku zwiedzania miasta, warto zatrzymać się także na tych wystawach. Wystawa w Muzeum Orsay dotyczy przyjaźni i związków artystycznych Rodena i Eugène'a Carrière'a, malarza i grafika żyjącego w latach 1849-1906. O Rodenie wiedzą wszyscy, natomiast Eugène Carrière, dość sławny za życia, dziś jest zapoznany. Interesuje raczej tylko miłośników symbolizmu. Zestawienie dzieł Rodena i Carrière'a pozwala na podkreślenie elementów symbolizmu w twórczości Rodena. Mam tu na myśli techniki artystyczne, które stosowali po swojemu obaj twórcy, poszukujący środków formalnych, wywołujących nastroje emocji, zadumy, melancholii. Carrière stosował wyciszone, niemal monochromatyczne gamy barwne. Postaci z jego obrazów wyłaniają się z mglistego, zamazanego tła. Roden często pozostawiał celowo niewykończone, zlewające się z materią kamienia czy gipsu fragmenty. Obaj wykorzystywali dla podkreślenia ekspresji, deformacje i fragmentaryczność. Zestawienie na przykład melancholii Carrière'a i myśliciela Rodena pokazuje, jak dalece mieli oni wspólne zainteresowania. Dowodzą tego zresztą zebrane na wystawie listy, dokumentacja wspólnych przedsięwzięć i wzajemne dary tych artystów, a także frapujące portrety Rodena wykonane przez Carrière'a. Rodin ze swej strony Carrière'a nie sportretował. Być może chciał nadrobić ten brak, gdy po przedwczesnej śmierci przyjaciela wykonał jego maskę pośmiertną i odlew dłoni. Rodin pozostawił po sobie dzieło tak bogate i różnorodne, które jest równocześnie podsumowaniem całego wcześniejszego dorobku rzeźby i fundamentem jej dalszego rozwoju, że symbolizm jest tylko jednym z jego elementów, ale, jak pokazuje wystawa, elementem ważnym. W roku śmierci Eugène'a Carrière'a, czyli roku 1906, do Paryża zawitał król Kambodży, zaproszony, a właściwie przymuszony przez Francję do złożenia wizyty na wystawie kolonialnej. Towarzyszył mu zespół królewskiego baletu. Na jego przedstawieniu Rodin doznał takiej, jak sam mówił, ekstazy, że popędził za powracającą do Kambodży trupą do Marsylii w takim pośpiechu, że zapomniał o papierze do rysunku, o którym musiał się wystarać w ostatniej chwili na miejscu. W Marsylii Rodin był obecny na wszystkich trzech przedstawieniach tego baletu i wykonał na żywo, w niesłychanym napięciu i gorączce twórczej, 150 rysunków. Po czym rozchorował się z rozpaczy po jego ostatecznym wyjeździe. Po powrocie do Paryża, czy dokładnie do podparyskiego Meudon, uzupełniał te rysunki gwaszem i akwarelą. Są one właśnie przedmiotem wystawy w paryskim Muzeum Rodena. Tancerki kambodżańskie, mawiał później Rodin, są ponad wszelkie piękno, które potrafimy, czy które ja potrafię uchwycić. Jest też tego lata w Paryżu, w Muzeum Jodpom przy Placu Zgody, wielka retrospektywa amerykańskiej artystki Cindy Sherman. Warszawska publiczność odnajdzie na niej m.in. cykl Untitled Film Stills, który poznała przed kilku laty w Zamku Ujazdowskim. W Jeu de Paume całe dwie kondygnacje goszczą kolejne etapy twórczości tej urodzonej w 1954 roku artystki, która stała się już klasykiem. Powiedzmy krótko, że Cindy Sherman, fotografując się sama w najróżniejszych rolach, przebraniach, charakteryzacjach i sytuacjach, doprowadziła do perfekcji taki specyficzny rodzaj autoportretu, który staje się zmianą tożsamości, lustrem popkultury w tym wypadku, a także krytycznym zawłaszczeniem współczesnych schematów i mitów społecznych rozpowszechnionych i poniekąd narzuconych przez media. Twórczość Cindy Sherman stała się też odniesieniem w dziedzinie krytycznej reprezentacji roli kobiety. Tym się jednak twórczość Cindy Sherman różni od nieznośnej u wielu współczesnych artystów autocelebracji, że szczęśliwie cechuje ją pomysłowość i szalone urozmaicenie oraz swoiste poczucie humoru, które pozwala autorce na wchodzenie w dowolną rolę. Są więc na wystawie te serie zdjęć, w których Cindy Sherman sama odtwarza owe role, od pierwszych Untitled z 75 roku po te z ostatnich lat, poprzez portrety historyczne z końca lat 80., w których ucieleśnia ona postaci z powszechnie znanych arcydzieł dawnego malarstwa, przyprawiając im cokolwiek kiczu i karykatury. Są jednak również i inne serie, wielkiego formatu barwne zdjęcia o perfekcyjnej technice z serii Fairy Tales, Sex Pictures, w których wprowadza ona obleśne montaże z lalek i akcesoriów z sex shopu oraz protez medycznych, aż po najnowszą serię klaunów.
Tu Paryż. Magazyn, a raczej felieton Stefana Rigera, Multimedia.
Gdyby Marx urodził się pod koniec XX wieku, zakrzyknąłby pewnie: proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. Robi to za niego Joël de Roné, wybitny naukowiec, jeden z twórców paryskiego miasteczka nauki i techniki, w książce pod tytułem Rewolta proletariatu od mas mediów do mediów w rękach mas. Neologizm jest może ciężko strawny, ale precyzyjny. Pro-net. Rone stara się ukazać nowe parametry walki klas w dobie internetu, które z tradycyjnym marksistowskim paradygmatem nie mają wiele wspólnego. Panujący dotąd model przemysłowy powierzał władzę możnym tego świata poprzez centralizację środków produkcji i dystrybucji. Gdy nastało społeczeństwo informacyjne, próbowali oni i nadal próbują podporządkować je temu schematowi, jakby nie chcieli zauważyć, że całkiem zmieniły się reguły gry. Przyspieszona akumulacja kapitału informacyjnego, by użyć znów marksistowskiego języka, dzięki gigantycznej sieci indywidualnych komputerów, banków danych oraz internetu, całkowicie zmienia układ sił i co więcej, radykalnie zmienia wektor stosunków międzyludzkich. Żyliśmy dotąd w społeczeństwie piramidalnym, w którym wszystko spływało z góry w dół. Informacja była w rękach elity, która podsuwała ją pod nos odbiorcom podłączonym z przymusu do kontrolowanych przez tęże elitę środków przekazu. Otóż dzisiaj rośnie nowa klasa obywateli, którzy nie zadowalają się rolą pasywnych konsumentów, lecz stają się sami producentami i nadawcami informacji, muzyki, kultury. Obowiązujący w erze mass mediów schemat komunikacji od jednego ku wszystkim zastępuje odtąd schemat wszyscy ze wszystkimi. Zamiast komunikacji wertykalnej mamy odtąd wymianę horyzontalną. Joël de Roné widzi w tym zalążek nowej demokracji, której fundamentem jest obywatelska kontrwładza z prawdziwego zdarzenia. Protagonistami o nowej walki klas są z jednej strony infokapitaliści, czyli ci, którzy chcą mieć wyłączną kontrolę nad rurami i ich zawartością, a z drugiej proletariusze, czyli domorośli producenci i odbiorcy dóbr oraz usług, które sami wytwarzają. To rewolucja o co najmniej takim znaczeniu jak wynalazek druku czy maszyny parowej oraz idąca za tym mechanizacja i automatyzacja. Przyspieszenie jest wręcz znacznie większe, co destabilizuje całkiem dotychczasowy system. Owszem, imperium kontratakuje, ale środkami anachronicznymi, uciekając się jeno do represji, prawnego zastraszenia czy medialnej propagandy. Proletariat tworzy wciąż nowe narzędzia rozsadzające dotychczasowy model ekonomii. Blogi i vlogi, wiki i obywatelskie dzienniki, czat i SMS, peer-to-peer i darmowe telefony typu Skype rzucają wyzwanie tradycyjnym przedsiębiorstwom, instytucjom i rządom, które nie potrafią na nie odpowiedzieć. Weźmy choćby przykład Wikipedii, owej encyklopedii stworzonej i wiecznie aktualizowanej przez internautów, która wedle poważnego pisma The Nature jest dziś bardziej wyczerpująca i nawet bardziej wiarygodna, godna, wyłączając doraźne nadużycia i poślizgi, od szacownej i kosztownej Encyklopedia Britannica. Blogi są często bałamutne, często wręcz niebezpieczne jako źródło wszechplanetarnej natychmiastowej dezinformacji, ale nowe platformy obywatelskie, jak najlepszy francuski dziennik webowy Agora Vox, który założył zresztą Carlo Revelli, współautor omawianej książki, odsiewają ziarno od plew poprzez mechanizmy zbiorowej nieustannej kontroli. Czujność, stale otwarte oczy i uszy, aktywny, a nie pasywny stosunek do informacji – to wszystko, na co liczy ze strony internauty Joël de Roné. Ale to wystarczy, by całkowicie odmienić dotychczasowy model demokracji. Roné jest niewątpliwie entuzjastą, ale bynajmniej nie zaślepionym, gdyż skrupulatnie opisuje wszystkie zagrożenia, jakie wiążą się z tak potężnym narzędziem. Dezinformacja i manipulacja, cyberprzestępczość, nasilanie się plemiennych odruchów w miarę globalizacji gospodarki. Jeśli coś budzi wątpliwości, to jedynie wiara w to, że człowiek, istota nikczemna, ulegnie nagłej metamorfozie, aby wpisać się z wdziękiem w nowy paradygmat? Czy będzie umiał skorzystać z dobrodziejstw tak wspaniałej z pozoru technologii, ogarnąć umysłem tak nieludzki nadmiar informacji? Sądząc po badaniach, które dowodzą, że licealiści z lat 20. biją o głowę ich dzisiejszych kolegów pod względem wiedzy matematycznej, opanowania gramatyki czy w ogóle sprawności umysłowej, nie byłbym aż takim optymistą jak Joël Duronay.
Tu Paryż. Agnieszka Kumor zaprasza teraz Państwa na muzykę ze świata.
Celso Fonseca jest jednym z najbardziej cenionych gitarzystów na rynku brazylijskim. Pisze, komponuje, a także produkuje, stając się współautorem płyt Gilberto Gila, Daudy Viniciusa Cantuari i Virginii Rodriguez. Będąc pod silnym wpływem stylu Badena Powella, Fonseca umiał znaleźć własną drogę, także dziś uważany jest za jednego z najważniejszych przedstawicieli nurtu zwanego nową bossa nową. Flirtuje też z sambą i brazylijskim popem. Z pięciu płyt w karierze tego artysty wybrałam album nagrodzony 4 gwiazdkami z 2003 roku. Wprost ze sklepu Travessa w Rio de Janeiro, Natural, Celso Fonseca.
Teus braços vão me alcançar.
Celso Fonseca zadebiutował, ukończywszy naukę gry na gitarze, mając zaledwie 12 lat. W wieku 19 lat postanowił, że muzyka będzie głównym źródłem jego utrzymania. W tym szczytnym zamierzeniu wspomógł go Gilberto Gil, który w roku 1981 wziął go do towarzyszącego mu zespołu muzyków. Fonseca występował i nagrywał również z Chico Buarque, Djavanem, Miltonem Nascimento, Caetano Veloso, Gal Costa, Elzo Suarez, Maris Monte, Joao Bosco, Jorge Bonjorem, Leilą Pinheiro, Simone i innymi gwiazdami muzyki brazylijskiej, z którymi podróżował po całym świecie. W roku 1986 zaczął produkować. Jego pierwszym artystą był Vinicius Cantuaria. W tym też roku wyszedł jego pierwszy album solowy O Som do Sim, wylansowany w Europie dopiero w roku 1995, co dało mu 9. miejsce na europejskich listach przebojów. W 1998 formacja Gilberto Gila Quanta Live, w której grał Fonseca, zdobyła World Music Grammy. Muzyczna dyrekcja brazylijskiej gali w Royal Albert Hall w Londynie, nagranie płyty z Gilbertem Gilem Tanto Tempo, piosenki Fonseki śpiewane i nagrywane przez Veloso, Costa, Gila, Maria Bethania i innych, wspólne pisanie piosenek z Ronaldo Bastosem to niektóre z późniejszych osiągnięć artysty. Myśmy mieli okazję go zobaczyć w jesiennej serii koncertów w paryskim cyrku zimowym z udziałem Wandy Sa, Roberta Menescala, Carlosa Liry pod kierunkiem Marcosa Valle. 5 dostępnych płyt Celso Fonseca to Sorte z 1994, Juventude Slow Motion Bossa Nova z 2002, Paradiso z 2004 i Rive Gauche Rio z 2005. Dziś prezentowaliśmy Natural z 2003. Żegnamy się utworem Badena Paola i Viniciusa de Moraesa Consolação, zagranym podczas pamiętnego koncertu w Paryżu.